Magazyn kryminalny Radia Gdańsk.
Grzegorz Armatowski, witam Państwa. Dziś wracamy do tragicznego wypadku w Szymbarku na Kaszubach. W Wielkanoc rozpędzone Audi staranowało pieszych, zginęła 19-latka, 4 osoby zostały ranne. Za kierownicą auta siedział 22-latek. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Twierdził, że uciekł, bo spanikował, ale myślał, że uderzył w zwierzynę. Ujawnił w prokuraturze, że w dyskotece wypił nieznaczną ilość alkoholu. Zdaniem prokuratury mężczyzna próbował zacierać ślady, auto wyczyścił i zamówił lawetę, która miała zawieźć je do warsztatu. W wypadku zginęła 19-letnia Daria, dziewczyna, która całe życie miała przed sobą. Jej siostra zgodziła się na rozmowę ze mną.
Zadzwonił do mnie szwagier nad ranem i mówi, że jest wypadek, że mam zadzwonić do mamy, do kogokolwiek informować, nie? To zaczęłam dzwonić do mamy, mama za pierwszy raz mnie odebrała, dzwoniła do siostry, w tym czasie już mama zadzwoniła, nie? Dopiero coś około 7 tam, dopiero jechałam, nie? Bo myślałam, że na serio będę przewozić helikopterem, tak jak się dowiedziałam za pierwszym razem. Ale to jednak już nie była prawda, nie? Już wtedy później tego chłopaka przewieźli. Byłam na miejscu, akurat jak jeszcze tam była straż, karetka już jechała. Tragedia po prostu. U nas to jest takie wstrząsienie, bo każdy w to po prostu nie wierzy. Najgorsza jest załamana mama, siostra, która tak naprawdę, jaką każdy zobaczy, ona cały czas płacze i każdy próbuje to jakoś tłumić w sobie, nie? Ale ona to najbardziej przeżywa, że ona nie wróci.
To była twoja młodsza siostra?
To była moja młodsza siostra. Jeszcze mam inne siostry, mam też braci, ale to była siostra, która tak naprawdę, ona była najbardziej ogarnięta ze wszystkich dziewczyn. No już miała nową pracę, miała tego chłopaka i wszystko i tak jednym momentem wszystko jej runęło.
A wierzysz w to, że ten kierowca nie widział pieszych?
O, ja rozumiem, tam są górki i wszystko, ale w jaką prędkością on musiał jechać od bramy, bo on był na tej imprezie. Jak można nie widzieć człowieka? To było 100-200 metrów od bramy, jak on musiał się rozpędzić, żeby po prostu nie widzieć ludzi. To nie był jeden człowiek, to było kilka osób, które tak naprawdę są też poszkodowane. Jeden z nich, czyli Dari, chłopak, który się z nią parę minut przed wymienił miejscami. Nie rozumiem tego po prostu, co się teraz stało. To jest masakra po prostu.
Znasz tego sprawcę?
Znam tego chłopaka. Oczywiście nie osobiście, ale mieszkał w Skorzewie. Zdjęcia dostałam, to zaraz skojarzyłam sobie tą twarz, a żeby go znać osobiście czy coś rozmawiać, to nie. Widziałam, że Daria go ma znajomych.
Myślisz, że gdyby on został na miejscu i udzielił pomocy, to siostra by żyła?
Chociaż tą karetkę, to też kiedy podjechało, to na pewno, bo nie jechali ci, ten, co ją reanimował, podjechał tym autem, to zapewne by przeżyła. Wystarczyło tak parę minut zadzwonić na tą karetkę, żeby ona szybciej była, bo był puls. Ten chłopak, który ją reanimował, mówił, że był po prostu ten puls. Jak już była karetka, to już nie dali rady, ją tylko przykryli, nie?
Rozumiesz to tłumaczenie sprawcy, że on uciekł, bo się przestraszył, myślał, że uderzył w zwierzynę?
Nie, ja tego nie rozumiem. Przecież to nie jest jedno. To było kilka osób, to jak można uderzyć i nie widzieć, i jeszcze uciec i na drugi dzień czyścić to wszystko, to auto i... Chciał to tam dać do mechanika, słyszałam, nie wiem ile z tego prawdy, ale chciał dać do mechanika.
Pasażer mówi, że spał.
No to jest nienormalne, no, można powiedzieć, że spał w ciągu 200 metrów od bramy. Jak można zasnąć w ciągu, ja mówię 5 minut, niektórzy mówią 3 minuty od wyjazdu z kotwicy. Ja rozumiem, człowiek jest pijany, to jest po prostu nierealne, co powiedział, nie? Po prostu wybiela się, żeby nie mieć po prostu jakichkolwiek zarzutów.
No widziałaś tego sprawcę od momentu zatrzymania?
Nie.
Gdybyś teraz tutaj przed nim stanęło, to co byś mu powiedziała?
O Jezus, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, co bym powiedziała. Po prostu ten człowiek, nie wiem, ja mogę wszystko zrozumieć, ale to była młoda dziewczyna, nie? I to, co po prostu zrobił, to jest masakra. I jeszcze uciec, jeśli on by pomógł, zatrzymał się, powiedział cokolwiek, nic, zero. To najbardziej każdego boli, że jej nie pomógł, nie? Teraz mam nadzieję, że dostanie jak największy wyrok.
To cię usatysfakcjonuje?
Na pewno wszystkich, nie? Bo z tego co wiadomo, to jest od 12 lat, a jeśli dostanie, bo to jest młody człowiek, jeśli dostanie 12 lat, to jest dla mnie za mało.
Jest maksymalnie 12.
Maksymalnie?
Siostrze życia już to nie wróci.
No nie wróci, ale mamy nadzieję, że po prostu odczuje to na swojej skórze, jak to jest.
Że będzie to nauczka dla innych.
Tak, bo to jest po prostu niepoważne. Masakra.
Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi 12 lat więzienia. Sprawca wypadku trafił do aresztu. W drugiej części magazynu kryminalnego wrócimy do ostatniej rozprawy Stefana W., oskarżonego o zabójstwo prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.
Magazyn kryminalny Radia Gdańsk.
Grzegorz Armatowski, witam ponownie. Stefan W. zaatakował policjantów podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Zerwał mu pagon, funkcjonariuszowi nic się nie stało. Podczas trzeciej rozprawy dotyczącej zabójstwa prezydenta Gdańska sąd przez połączenie z sądem w Łodzi przesłuchał członków zespołu Blue Cafe. To oni byli na scenie w chwili ataku na Pawła Adamowicza. Podczas składania zeznań przez pierwszego świadka Stefan W. nagle skutymi w kajdanki rękoma zerwał siedzącemu obok policjantowi pagon. Nadal nie odezwał się ani słowem.
Myśmy przede wszystkim widzieli z naszej perspektywy, że bardzo uważnie słuchał zeznań świadków, także to nie było tak, że był odrealniony i w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Natomiast zerwanie pagonu policjantowi to była taka demonstracja, chciał pokazać, że jednak jest nieobliczalny i nie wiadomo, co on może zrobić. Także to jest cały czas ta jego wersja pokazywania, że on jednak jest niepoczytalny, ale naszym zdaniem tak nie jest.
Myśli pan, panie mecenasie, że on się kiedyś złamie i w końcu przemówi, nie wytrzyma?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Bliżej końca, kiedy będzie widział, że nagromadzenie tego materiału dla niego niekorzystnego już jest takie, że zechce przedstawić swoją wersję. Tym bardziej, że no, gdyby przypomnieć to, co było na tym posiedzeniu przygotowawczym, to tam obrońca zapowiadał, że on złoży obszerne wyjaśnienia. W związku z tym ja jestem przekonany, że po przesłuchaniu biegłych psychiatrów, psychologów, którzy przygotowywali opinię, wtedy on zechce zabrać głos.
Przede wszystkim chyba mieliście państwo i my mieliśmy większą szansę obserwowania zachowania oskarżonego, bo jednak dotychczas oskarżony był umieszczony za szybą, co jednak troszeczkę utrudnia obserwację. Natomiast w dniu dzisiejszym mieliśmy ten bezpośredni kontakt i stąd wychwyciliśmy właśnie tą jego absolutnie naturalną reakcję, kiedy był zainteresowany treścią zeznań składanych czy osobiście przez tego ostatniego świadka, czy też zeznań składanych poprzednio w drodze wideokonferencji czy odczytywanych przez sąd. To właśnie świadczy o tym, że oskarżony absolutnie prawidłowo reaguje na sytuację, w której się aktualnie znajduje.
Ja nie widziałam tej sytuacji. Miałam opuszczoną głowę, słuchałam, co mówi świadek. Trudno mi skomentować, widziałam już tylko leżący pagon na ziemi pana funkcjonariusza. Przez wszystkie lata, które pracuję, oskarżeni zachowują się w różny sposób. To zachowanie wpisuje się jakby w całe spektrum zachowań osób, które są oskarżone, które znajdują się w takim charakterze na sali. Ja jednakowoż odnoszę wrażenie, że pan oskarżony uczestniczy w jakiś sposób w rozprawie, słucha, co mówią świadkowie. Jego mowa ciała rzeczywiście świadczy o tym, że po prostu bierze udział w rozprawie.
Mówili pełnomocnicy rodziny zamordowanego prezydenta Gdańska, adwokaci Zbigniew Ćwiąkalski i Jerzy Glanc oraz prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska. Za zabójstwo Stefanowi W. grozi dożywocie. W magazynie kryminalnym to już wszystko. Grzegorz Armatowski, do usłyszenia.
Magazyn kryminalny Radia Gdańsk.